Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni księża, czcigodne siostry, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na takie powiększone spotkanie klubu Polonia Christiana. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim przewielebnemu księdzu proboszczowi, też tutaj obecnemu księdzu Dariuszowi za gościnę, którą zawsze tutaj mamy w Ostrowskim Klubie i bardzo serdecznie dziękuję też za zaangażowanie, ogromne zaangażowanie parafii w organizację tego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu najdostojniejszemu gościowi, czcigodnemu księdzu profesorowi Pawłowi Bortkiewiczowi za przybycie na kolejne, zresztą już nie pierwsze spotkanie klubu Polonia Christiana. Dzisiaj ksiądz profesor opowie nam o takim słowie, które od niedawna w miarę, od kilku lat jakoś zagościło nam w naszym codziennym języku, mianowicie gender, tak? Gender jako złowieszczy eksperyment na człowieku i społeczeństwie. Czcigodny ksiądz profesor obok wszystkich innych swoich znakomitych osiągnięć jest wielkim ekspertem w tej dziedzinie. Być może sam tego nie chciał, to jeszcze się sam ksiądz profesor odniesie, natomiast konieczność tej chwili jest taka, że tym ekspertem stać się musiał. Warto wysłuchać księdza profesora. Z góry przepraszam za to, że nie będzie niestety chyba części dyskusyjnej, dlatego że ksiądz profesor będzie musiał nas opuścić. Z takich jeszcze informacji dodatkowych planujemy w Ostrowie Wielkopolskim, jeszcze nie wiem kiedy, ale być może na początku czerwca, pokaz filmu Rewolucja Totalnej Wolności a propos wydarzeń. To jest film dokumentalny w reżyserii pana Jarosława Mańki. Rozmawiamy z Ostrowskim Centrum Kultury na ten temat projekcji. To jest a propos wydarzeń rewolucji roku 1968, rewolucji obyczajowej, która niestety cały czas, między innymi teraz tutaj też będziemy mówili o jednym z głównych chyba odprysków tej rewolucji. Bardzo serdecznie zachęcam do pobrania, zwłaszcza tych z państw, którzy są rodzicami albo chcieliby przekazać jakimś rodzicom, albo katechetami, nauczycielami, do pobrania takich wzorów oświadczeń przygotowanych przez Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris. To jest skierowane do rodziców, natomiast wiadomo, że nauczyciel życzliwie może podać rodzicowi taki wzór oświadczenia, jakby co, to też podam oczywiście adres na stronie do pobrania, który można złożyć w szkole, który na podstawie obowiązującego w Polsce prawa oświatowego zakazuje po złożeniu takiego oświadczenia. Szkoła ma zakaz prowadzenia jakiejkolwiek edukacji seksualnej względem dziecka. Jakkolwiek by tego nie nazwali, jakkolwiek by nie próbowano przeprowadzić, niezależnie od tego, co by tam samorząd czy jakakolwiek władza chciała. Także też do tego zachęcam. Można nabyć najnowszy numer pisma Polonia Christiana, a tych z państwa, którzy jeszcze nie są w naszej bazie i chcieliby być informowani o kolejnych spotkaniach, tylko spotkaniach, tak, bo ta baza nie jest do niczego innego wykorzystywana, zachęcam do wypełnienia takiej listy, którą pozwolę sobie puścić. A teraz daję głos naszemu dostojnemu prelegentowi, czcigodny księże profesorze.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję za to przemiłe powitanie, które z racji wypowiedzianych słów jest więcej zobowiązaniem niż czymkolwiek innym. Proszę Państwa, gender zająłem się, czy spotkałem się z tematem gender bodajże w roku 2012, kiedy zostałem po raz pierwszy poproszony o przygotowanie jakiegoś wystąpienia na temat gender. Było to słowo dla mnie obce, ale ambicja nie pozwoliła mi przyznać się do mojej ignorancji, więc zacząłem zbierać jakieś materiały, przygotowałem jakiś referat. Kiedy rok później spotkałem się z jednym z uczestników tej konferencji, powiedział mi, powiem księdzu szczerze, że wtedy, kiedy ksiądz mówił do nas o tym gender, to pomyślałem sobie, tu nie chcę użyć niezbyt centralnego słowa, ale co ten facet tam opowiada, powiedzmy delikatnie, przecież to są kompletne bzdury. W 2013 roku te bzdury przestały być bzdurami i wymysłami. Okazało się bowiem, że w Polsce zostały przedstawione w kwietniu 2013 roku, zostały przedstawione standardy edukacji seksualnej. Zostały one propagowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie bardzo do tej pory wiadomo dlaczego. Nie bardzo też wiadomo dlaczego były przedstawione w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. A później wydarzenia potoczyły się już stosunkowo szybko. Rok 2013 i 2014 to był okres wielkiego naporu ideologii gender na naszą rzeczywistość społeczno-polityczną. Później przyszła jakaś chwila chyba oddechu i w chwili obecnej obserwujemy znowu ogromny zalew tej ideologii w różnych postaciach. A ponieważ główną z tych postaci jest edukacja seksualna, dlatego będę starał się dzisiaj wokół tego tematu skupić, choć on nie wyczerpuje całej rzeczywistości gender. Gender to jest kwestia zagrożenia samej instytucji małżeństwa. Wystarczy spojrzeć na tak zwaną konwencję stambulską czy konwencję antyprzemocową, która wskazuje, że głównym źródłem przemocy domowej jest stereotypiczny obraz małżeństwa, więc małżeństwo heteroseksualne oparte o standardy kultury zachodniej, czyli krótko mówiąc małżeństwo chrześcijańskie. Gender to są także prawa reprodukcyjne, które wynikają, tak zwane prawa reprodukcyjne kobiety, które wynikają z jednej z tez skrajnego feminizmu włączonego do gender, mówiącego, że kobieta spośród, jak to mówiła pani Simone de Beauvoir, spośród wszystkich ludzkich samic jest najbardziej zniewolona swoją biologią, swoją cielesnością. I chcąc wyzwolić tę ludzką samicę z tego zniewolenia, Simone de Beauvoir propagowała czy promowała tak zwane prawa reprodukcyjne, a więc prawo do aborcji, antykoncepcji i sterylizacji. To, co było wtedy w latach 60. propozycją, dzisiaj staje się normą prawną obowiązującą w prawie międzynarodowym. Gender to jest także rozbicie tożsamości ludzkiej, ale spośród tych wszystkich nurtów gender ja będę chciał tutaj skupić naszą uwagę, proszę Państwa, przede wszystkim na problemie edukacji seksualnej. Czym jest gender? Jak określić to pojęcie? Może Państwo pamiętają, że kilka lat temu, kiedy właśnie było to nasilenie gender, pani profesor Krystyna Pawłowicz ogłosiła taką nagrodę finansową, pieniężną, proponując, żeby ktoś znalazł jakiś ekwiwalent tego słowa gender w języku polskim, które będzie słowem objaśniającym to pojęcie. Nie udało się tego znaleźć. Mówimy, że gender to jest płeć kulturowa, ale zauważmy, proszę Państwa, że to jest pojęcie absurdalne. Płeć kulturowa to tak jakby płeć historyczna, płeć geograficzna. To jest pojęcie nonsensowne. Na dobrą sprawę możemy mówić co najwyżej o kulturowym przeżywaniu czy rozumieniu płci, o historycznych uwarunkowaniach rozumienia płciowości, o geograficznych aspektach przeżywania płciowości. Natomiast płeć kulturowa jest pojęciem, no powiedziałbym, absurdalnym, ale pojęciem, które ma w tej strategii genderowej pewien sens. No bo skoro nie wiemy, o co chodzi, nie bardzo wiemy, jak z tą rzeczywistością walczyć. To jest pewna, powiedziałbym, strategia. Dlatego zamiast może próbować definiować gender, chciałbym Państwu przywołać bardzo krótko historię początków gender, które są z kilku względów pouczające. Są pouczające dlatego, że sami genderyści nie przyznają się do tych początków. W sposób przedziwny przemilczają te początki. Dlaczego? Będziemy mogli się za chwilę przekonać. Po drugie, te początki, które sięgają lat 50., 60., właśnie 50., 60. ubiegłego wieku, są rzeczywistością, która dzisiaj dokładnie jest realizowana w skali masowej, w skali społecznej. To, co było wtedy jednostkowym eksperymentem, stało się dzisiaj realizacją społeczną. I zyskuje dzisiaj ogromną aktualność, dlatego spróbuję tutaj Państwu króciutko te sprawy przedstawić. Otóż pojęcie gender pojawiło się w roku 55 w seksuologii i w psychologii. Wcześniej występowało jako słowo gramatyczne, oznaczające, no powiedzmy, rodzaj męski, żeński. Natomiast pojawiło się w seksuologii i w psychologii jako pojęcie przeciwstawne do pojęcia seks. Niejaki John Money, seksuolog nowozelandzki pracujący na The Hopkins University w Baltimore, zaczął głosić teorię, iż istnieją dwa rodzaje płci, właśnie płeć biologiczna, czyli seks, i płeć kulturowa, czyli gender. I twierdził, że do drugiego roku życia można człowiekowi w sposób zupełnie dowolny zmienić tę płeć biologiczną pod wpływem czynników kulturowych w sposób bezkonfliktowy. Po prostu można tego człowieka przekształcić w sposób bezkonfliktowy. Teoria Maneya zyskała bardzo szybko możliwość weryfikacji. 5 lat mniej więcej po tych jego pierwszych wykładach w roku 60. w kanadyjskim Winnipeg urodziło się dwóch braci bliźniaków, Bruce i Brian Reimerowie. Zdjęcia, które Państwo widzą, są zdjęciami oryginalnymi. To nie jest jakaś grafika, to jest rzeczywiście pani Reimer z Bruce'em i Brianem. W wieku 6 miesięcy obaj chłopcy zostali poddani obrzezaniu za pomocą lasera i ta operacja laserowa spowodowała spalenie małego penisa u Bruce'a. Chłopiec został w wieku 6 miesięcy bezpowrotnie okaleczony. I w tym momencie z amerykańskiej telewizji rodzice słyszą pogadanki Maneya, który mówi, no, w stylu amerykańskim: don't worry, no problem, be happy. My zmienimy tę rzeczywistość. Każdą rzeczywistość jesteśmy w stanie zmienić. Nieważne, jaką masz płeć biologiczną, ważne, jaką płeć kulturową ci wytworzymy. No więc rodzice udają się do Maneya i Maney przeprowadza w praktyce swój eksperyment. To znowu Bruce i Brian Reimerowie. Przy czym Bruce zostaje odmieniony przez Maneya w ten sposób, że po pierwsze zmienia imię na Brenda, po drugie przechodzi operację chirurgiczno-kosmetyczną polegającą na usunięciu szczątków narządów męskich i wytworzeniu natrapy narządów żeńskich, zostaje ubrany w sukienki, posłany jest do środowiska dziewcząt, żeby bawić się lalkami, piłeczkami, kolorowymi balonikami. Natomiast jego brat Brian rozwija się zgodnie ze stereotypem męskim. To nie jest wszystko, ponieważ, proszę Państwa, znaczy może tak, to nie jest wszystko, ale zanim, że to nie jest wszystko, to zauważmy rzecz następującą, że tutaj już się nam pojawia pewien przeskok do współczesności. Państwo pamiętają sprzed kilku lat pierwsze wtedy sygnały, to jest chyba skan z roku 2014 albo 13 nawet dokładnie, widzimy z 4 września. W 86 przedszkolach na terenie Polski zaczęto realizować tak zwane przedszkola równościowe. Właśnie przedszkola, w których bawiono się w taką, powiedzmy, zamianę ról płciowych, że Ala była chłopcem, a Jaś był dziewczynką. Nie zatrzymuję się przy tym szerzej, ale wiadomo, że chodziło tutaj o pewne zabawy, przebieranie dzieci, chłopców sukienki, malowanie paznokci przez chłopców, strzelanie z karabinów czy walkę na mieczyki przez dziewczynki i tak dalej, i tak dalej. To jest, powiedzmy, wdrażanie tego pierwszego elementu eksperymentu Maneya we współczesnej rzeczywistości. Natomiast element drugi był bardziej drastyczny, mianowicie po lewej stronie tu jest taki króciutki opis praktyk Maneya, ponieważ Maney nakazywał obu chłopcom porównywanie swojej struktury anatomicznej, porównywanie swoich narządów płciowych, krótko mówiąc, dokonywał na nich, wymuszał na nich masturbację i kazał im porównywać swoje narządy płciowe ze zdjęciami dorosłych kobiet i mężczyzn w aktach kopulacyjnych. I to, proszę Państwa, trwało przez kilka lat, dokładnie do 12 roku życia obu chłopców. I znowu zauważmy od razu pewien przeskok, bo to są fragmenty po prawej stronie tych osławionych standardów edukacji seksualnej WHO. W świetle tych właśnie standardów dzieci powinny być poddane edukacji seksualnej już przed 4 rokiem życia. Między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości, brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Między 12 a 15 rokiem życia dziecko powinno potrafić samo zaopatrywać się w antykoncepcję. Powyżej 15 roku życia można dodatkowo wpoić, cytuję, krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa i tym podobnym. Na każdym etapie, od zerowego roku życia, od wieku niemowlęcego, niezbywalnym elementem tej edukacji seksualnej jest masturbacja. To jest po prostu element niezbywalny, który jest praktykowany na każdym etapie rozwoju edukacji seksualnej w świetle tych właśnie standardów. No więc znowu, proszę Państwa, mamy bardzo prosty przeskok od eksperymentu Maneya do praktyk, które są w tym momencie wdrażane. W wieku 12 lat Bruce Brenda Reimer zbuntował się i stwierdził, że on po prostu gotów jest popełnić samobójstwo, nie jest w stanie znosić tego dramatu życia. I wtedy rodzice zmienili terapeutę. Nowy terapeuta nakazał przywrócenie pierwotnej tożsamości chłopcu. Bruce Brenda wybrał sobie imię David. Znowu przeszedł operację kosmetyczno-chirurgiczną polegającą na wytworzeniu atrapy narządów męskich. No, zmienił swój wizerunek i w wieku już dorosłym zawarł związek małżeński. Ożenił się z kobietą, która już była bodajże rozwódką albo wdową. Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić z całą odpowiedzialnością, w każdym razie kobietą, która miała już swoje dzieci. No więc wydawało się, że założył rodzinę i że sytuacja została ustabilizowana. Niemniej jednak w 2004 roku Bruce Brenda David Reimer popełnił samobójstwo, strzelając sobie z obrzyna w głowę. Jego matka jednoznacznie stwierdziła, że obwinia za śmierć syna te eksperymenty, tego eksperymentatora, który wywarł po prostu przez 12 lat, wywierał wpływ na jego psychikę. Dla pewnej całości warto wspomnieć, że brat bliźniak, czyli Brian, który był odstawiony emocjonalnie przez ten okres 40 paru lat, był odstawiony emocjonalnie przez rodziców, zaniedbany emocjonalnie, bo oni przecież inwestowali wszystko w opiekę nad okaleczonym dzieckiem. Brian Reimer cierpiał na depresję, stosował antydepresanty. W 2003 roku przedawkował depresanty i zginął także śmiercią samobójczą. Proszę Państwa, to nie jest historia wymyślona, to nie jest historia fałszywa. Powstały na ten temat książki, są dokumentacje, są zdjęcia. To jest historia założycielska gender. To jest po prostu historia założycielska ruchu genderowego, która dziwnym trafem jest całkowicie przemilczana przez genderystów albo w każdym razie skrzętnie skrywana. Co najwyżej oni wspominają, nadmieniają, że gdzieś tam powiedzmy był taki Manej, ale generalnie do nauki wprowadził pojęcie gender psycholog Stoller w 1968 roku na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jak Państwo wiedzą, Józef Tischner wyróżniał trzy rodzaje prawdy, jedna prawda, druga prawda i tak zwana G-prawda i to jest właśnie ten trzeci rodzaj prawdy. Nie Stoller, ale Manej, nie 68 rok, ale 55 rok, 60 to jest początek eksperymentu Maneja, który kończy się w naszych czasach, w XXI wieku, niemal na naszych oczach taką sytuacją. Te dwa elementy, a więc zmiany kulturowej płci i edukacji seksualnej, to są dwa konstytutywne elementy Maneja, które zostały wprowadzone przez niego w trakcie tego eksperymentu i którymi dzisiaj genderyści skrzętnie się posługują. A w jaki sposób się posługują? Proszę Państwa, pozwolę sobie najpierw sięgnąć do zachodnich sąsiadów, z których wzorca tutaj nasza elita genderowa i feministyczna bardzo chętnie i skrzętnie próbuje korzystać. Kilka takich informacji, jak to wyglądało i wygląda u Niemców. Jeżeli stajemy na gruncie niemieckim, to oczywiście tutaj trzeba wspomnieć choćby bardzo krótko o tym, o czym wspominał pan Skoczylas na początku naszego spotkania, o rewolucji kulturowej 68 roku. Rewolucji kulturowej, która jest konsekwencją, między innymi na pewno jest konsekwencją strategii szkoły frankfurskiej, szkoły neomarksistowskiej, która postanowiła dokonać marszu przez instytucje, marszu przez autorytety, dokonać po prostu rewolucji neobolszewickiej. Rewolucja klasyczna bolszewicka wyraziła się poprzez szturm na barykady ludu pracującego, natomiast rewolucja obyczajowa 68 roku wyraziła się właśnie w postulatach rewolucyjnych zwalczania, między innymi zwalczania nierównego traktowania praktyk seksualnych przez społeczeństwo. W rewolucji klasycznej marksistowskiej chodziło o wyzwolenie uciemiężonego proletariatu. W rewolucji obyczajowej 68 roku i do tej pory idzie o wyzwolenie dyskryminowanych mniejszości seksualnych, o wyzwolenie w ogóle nierównie traktowanych przedstawicieli różnych praktyk seksualnych, które nie są, jak to się ładnie określa, nie są heteronormatywne. I proszę Państwa, ta strategia właśnie neomarksistowska, ta strategia szkoły frankfurskiej zaowocowała między innymi w tak zwanej pedagogice różnorodności seksualnej, która wyraziła się już w latach 70. w Niemczech w nakazie uczenia dzieci od pierwszej klasy aż po maturę tolerancji i akceptacji dla wszelkich praktyk seksualnych. No i tutaj mamy katalog tych praktyk, które były i są już wdrożone, a więc oczywiście chodzi tutaj o tolerancję dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych, queerseksualnych, poligamicznych, włącznie z sadomasochizmem, ekshibicjonizmem i prostytucją, która jest legalna w Niemczech od kilkunastu dobrych lat. W kolejce były ustawione pedofilia i kazirodztwo, przy czym związki kazirodcze kilka lat temu zostały zaaprobowane przez stosowne gremium etyczne Niemiec, zostały potraktowane jako także związki dopuszczalne, natomiast pedofilia w gruncie rzeczy czeka w kolejce. Mówię to świadomie, że czeka w kolejce, dlatego że podjęta już została dyskusja nad zniesieniem pedofilii z katalogu dewiacji seksualnych. Ta dyskusja była podjęta może 3 lata temu w Holandii. Na razie została zatrzymana, zawieszona, ale niewątpliwie do tego tematu jeszcze zwolennicy tej rewolucji wrócą. Działania tej pedagogiki wyrażają się w różnych formach, między innymi w tworzeniu podręczników pisanych przez autorów spod znaku LGBT+, przygotowania stosownych materiałów. Pozwolą Państwo, że przeczytam fragment takiego właśnie podręcznika genderowego, który pokazuje, w jaki sposób przedstawiany jest model rodziny w Niemczech, wśród dzieci niemieckich. Czasami można mieć tatę, który kiedyś był mamą, a czasami mamę, która kiedyś była tatą. Można mieć gejowskich ojców albo lesbijskie matki, wszystko jedno, z kim jest się spokrewnionym. Ważne jest, że członkowie rodziny się lubią, prawda, mają empatię w stosunku do siebie, o czym rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem. I chcą być razem, chcą być ze sobą, są razem rodziną. Marian wyjaśnia, moja mama Loris pochodzi z Danii i tam pobrała od jednego miłego gościa spermę i ja wtedy urosłem w jej brzuchu. W Niemczech potem zaadoptowała mnie moja mama Dani. Daniel mówi, w mojej rodzinie dodatkowo jest jeszcze Robin i Noah. Robin jest kochanką mojego taty, a Noah jest najlepszą przyjaciółką mojej mamy. Ja myślę, proszę Państwa, że trzeba by było ten tekst jakoś tak rozpisać na pewną grafikę, żebyśmy się połapali kto z kim, w jakiej konfiguracji, bo w takim przekazie werbalnym to jest trochę trudne, ale to jest tekst, który jest prezentowany dzieciom. Dzieciom na poziomie, przypuszczam, że gimnazjalnym w Niemczech, jako opisywanie różnych możliwości polimorficznych związków rodzinnych, polimorficznych małżeństw, polimorficznych rodzin. To jest po prostu tekst wzięty z takiego podręcznika. W pewnym czasie pojawił się, kilka lat temu, pojawił się dość osławiony podręcznik propagowany w landzie północnej nad Renii-Westfalii przez taką organizację pod bardzo mylącą nazwą Pro Familia, podręcznik pod tytułem Lieben, Kuscheln, Schmusen, kochać, przytulać, głaskać, pod redakcją m.in. Lothara Kleinschmidta. Proszę Państwa, kilka znowu wyjątków z tego podręcznika, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak kształtuje się taka edukacja. Na stronie 90 jest mowa o ćwiczeniach, które powinny być prowadzone w grupach. Jedno dziecko przyjmuje rolę rzeczoznawcy pup. Dzieci ustawiają się w rzędzie z gołymi pupami w stronę tego dziecka i ono, czyli nasz rzeczoznawca, orzeka, która pupa do kogo należy. Jeśli nie wie, może pupę delikatnie pogłaskać lub uszczypnąć. Ale później przychodzi kolejny etap tych ćwiczeń z inną częścią ciała, konkretnie z wersją taką, że ten siusiak należy do kogoś, prawda? Na stronie 84 dzieci mają poruszać się po sali jak psy i się wzajemnie obwąchiwać. Patrz rysunek, dziecko powinno przytrzymać tyłek przy twarzy drugiego dziecka i na nie pierdnąć. Przepraszam, ale to są cytaty z tego podręcznika, żeby nie być gołosłownym, przedstawiam tutaj dwa skany pochodzące z tego właśnie dzieła pedagogicznego niemieckiego. Proszę Państwa, ja rozumiem reakcję, która gdzieś się pojawia w postaci śmiechu, tylko przełóżmy sobie, proszę Państwa, tę narrację na sytuację taką, że ja próbuję to sobie tak wyobrazić, że powiedzmy moje dziecko na przykład jest posłane do takiej szkoły i moje dziecko ma być rzeczoznawcą pup na przykład i wąchiwać się powiedzmy w pierdnięcia innych dzieci albo moje dziecko ma się bawić powiedzmy w rozpoznawanie siusiaka innych dzieci. Myślę, że wtedy troszeczkę nam się zmienia ta opcja i sprawa przestaje być wyłącznie zabawna, a staje się sytuacją, powiedziałbym, dość niepokojącą. Dlaczego, proszę Państwa, mówię o tym podręczniku i mówię właśnie o tych pedagogach niemieckich? Dlatego, że to im zawdzięczamy, krótko mówiąc, standardy edukacji seksualnej. To właśnie niemieccy pedagodzy stowarzyszeni w Federalnej Centrali Edukacji Zdrowotnej podlegającej Ministerstwu Rodziny, stosujący od lat 60. nachalną propagandę homoseksualizmu, oni właśnie przygotowali materiały przejęte później przez WHO, które stały się owymi standardami edukacji seksualnej, które zostały wdrożone i są wdrażane no właściwie w całym świecie zachodnim, w tym także zostały, jak wspomniałem, przedstawione w Polsce w roku 2013. Proszę Państwa, to co może budzić tutaj niejako na marginesie pewne zadziwienie, to, że właśnie deprawatorzy, demoralizatorzy, ludzie, przepraszam za określenie, wiem, że tekst jest do upublicznienia, ale nie waham się powiedzieć, ludzie, którzy są perwersyjnymi dewiantami, otrzymują państwowe posady, są wykładowcami uniwersyteckimi, publikują swoje publikacje, otrzymują za to wszystko pieniądze, natomiast ludzie protestujący przeciwko tej perwersji i tym dewiacjom są ludźmi szykanowanymi, są ludźmi, którym odbiera się czasem prawo do wychowywania dzieci, nakłada się kary pieniężne na takich rodziców i tak dalej, łącznie także z karami więzienia. Mimo wszystko, proszę Państwa, warto właśnie zwrócić na to uwagę, dlatego że to nam ilustruje pewną rzecz, powiedziałbym, o charakterze fundamentalnym. Mianowicie okazuje się, że w świetle tej strategii doszło do takiej sytuacji, w której to nie rodzice są w gruncie rzeczy podmiotami wychowującymi swoje dzieci. Okazuje się, że grupa dewiacyjnych seks-edukatorów zyskuje prawa wyższe od praw rodziców. I to jest zjawisko, które zostaje w ten sposób bardzo delikatnie, w sensie wdrożenia praktycznego, ale zostaje wprowadzone. Niemcy w latach 70. próbowali tę sprawę wręcz uregulować w sposób jednoznacznie prawny, to znaczy w projekcie konstytucji RFN-u, która wtedy była przedmiotem tworzenia, właśnie za sprawą szkoły frankfurckiej między innymi postulowano taki zapis w konstytucji, że prawo wychowania dzieci należy do państwa, które może scedować swoje uprawnienia na rodziców. Prawo wychowania należy do państwa, do instytucji państwowych, które mogą scedować swoje uprawnienia na rodziców. Ten zapis nie został, co prawda, przyjęty w konstytucji RFN-u, ale w praktyce właśnie ten zapis jest realizowany. Prawo do wychowania zostało scedowane w ręce instytucji państwowych czy pozapaństwowych, w ręce seks-edukatorów, którzy mają większe prawa do edukacji niż rodzice tychże właśnie dzieci. To jest sytuacja ewidentnie zakłócająca nie tylko zasadę subsydiarności, zasadę pomocniczości, w której państwo powinno pomagać rodzicom, a nie wyręczać rodziców czy przejmować ich funkcje, ale to jest w ogóle model tworzenia takiego państwa totalitarnego, którego zaczątki możemy znaleźć w państwie Platona, gdzie po porodzie strażniczki odbierały matkom ich dzieci i przeznaczały do wychowania pod egidą tego właśnie systemu państwowego, bez udziału rodziców. Tak drastycznie się to nie dokonuje, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta edukacja seksualna dokonuje się od wieku niemowlęcego, to w pewnym sensie właściwie te metody są realizowane, mimo że nie są orzeczone konstytucyjnie, mimo że nie są w sposób spektakularny dokonywane na zasadzie, że się zabiera z domu te dzieci, ale system polityki społecznej jest często taki, że rodzice sami wyrzucają z domu dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół, co jest oczywiście poniekąd konieczne, ale wyrzucają je też w takim zakresie, że po prostu bardzo łatwo seks-edukatorzy mogą przejmować ten proces wychowania. Chcę, proszę Państwa, tylko zauważyć, że w Niemczech już się obserwuje rezultat tych działań na przestrzeni ostatnich lat. Między innymi obserwuje się w postaci przemocy seksualnej, która pojawia się na poziomie zajęć szkolnych. I efektem są osoby wyniszczone psychicznie, przymuszane do podejmowania poniżających praktyk seksualnych, a nawet także do wykonywania często wielokrotnych aborcji. I takie dzieci, taka młodzież trafia już do poradni terapeutycznych. Bazuję tutaj na wypowiedzi pani Tabei Freitag z Hanoweru, prowadzącej jedną z takich poradni. Dlatego też warto wspomnieć o tym, że w 2014 roku Niemcy się dość gwałtownie przebudziły, podejmując pierwsze takie spektakularne protesty, masowe demonstracje, masowe marsze sprzeciwiające się tym praktykom. I tutaj jest kilka właśnie takich informacji. Jedna z pierwszych takich demonstracji odbyła się w Stuttgarcie. Później przejęła właśnie po inicjatorach, osobach prywatnych, które prowadziły tę demonstrację. Później przejęła ją organizacja Familienschutz. Dołączyła się do niej organizacja francuska La Manif pour Tout, także w Rzymie. W tym samym 2014 roku setki tysięcy osób wyruszyły w marszu w obronie małżeństwa i rodziny. A więc, proszę Państwa, Europa tę lekcję genderową już troszeczkę odrobiła. Do tego tym chciałbym zamknąć ten akapit refleksji, że Europa odrobiła już poniekąd tę lekcję. Oczywiście ta lekcja nadal trwa w Europie, nadal edukacja seksualna jest prowadzona, chociaż trzeba zwrócić uwagę na to, że pewien opór społeczny w krajach zachodnich, konkretnie w Niemczech, ale także we Francji, we Włoszech, w tym zakresie się pojawił. Niemcy są tutaj szczególnie znaczące, bo to jest rzeczywiście środowisko, w którym po prostu ta edukacja genderowa przebiegała wręcz modelowo. Nie na darmo jeden z prominentnych takich komunistów niemieckich związanych ze szkołą frankfurcką, Willy Münzenberg, powiedział kiedyś przed laty: uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. To był jego program, to jest dosłowny też cytat, mogą Państwo sprawdzić, powtórzę: uczynimy Zachód tak zepsutym, że aż będzie śmierdział. Autorem tych słów jest Willy Münzenberg i te słowa, proszę Państwa, konsekwentnie nasi sąsiedzi z Zachodu wdrażali, zarówno w swoim kraju, jak i rozlewając to na Europę. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Krótki taki zarys kilku takich epizodów z minionych lat. Rozpoczynam tutaj, proszę Państwa, od takiej prezentacji raportu krytycznego Ślepa na płeć, edukacja równościowa po polsku. Notabene raport bodajże z 2010 roku, bo to jest pokłosie pierwszej polsko-niemieckiej konferencji naukowej. Konstruowanie płci w procesie nauczania. Ciekawa broszura, można ją też pobrać sobie z internetu, zapoznać się. Bardzo piękny wstęp do tej broszury, który bardzo sobie cenię, bo on jest bardzo uczciwy. Ten wstęp mówi, społeczność przyszłości to społeczność otwarta, a nie konglomerat narodów. No i tutaj pojawiają nam się koncepcje chociażby obecnej Paneuropy czy Federacji Europejskiej Altiero Spinelliego, gdzie nie państwa, nie Unia Europejska na zasadzie Schumana, Adenauera, de Gaspariego, tylko komuna europejska bez tożsamości narodowej, bez tożsamości kulturowej, bez suwerennych państw ma być naszą przyszłością. To jest społeczność przyszłości. To społeczność spluralizowana, a nie homogeniczna, multikulturowa, a nie monokulturowa. I skoro multikulturowa, no to Coudenhove-Kalergi z jego wizją Europy, z jego wizją multikulturowości i pewnej eugeniki społecznej, wymieszanie ras, stworzenie z tego rasy przyszłości. Społeczność ma być i stąd, proszę Państwa, pojawia się tutaj na marginesie niejako temat otwarcia Europy na uchodźców. To jest przecież wizja przyszłości. To jest wizja przyszłości. To ma być społeczność zindywidualizowana, a nie rodzinocentryczna. To ma być społeczność laicka, a nie fundamentalistyczna oraz egalitarna, a nie hierarchiczna. I szkoła powinna przygotowywać do bycia członkiem takiej właśnie społeczności. Kto jest, proszę Państwa, autorem tych słów? Autorem tych słów jest pani profesor Magdalena Środa, której zawsze zaocznie i też gotów byłbym bezpośrednio złożyć wielką wdzięczność za szczerość i uczciwość, bo to jest odsłonięcie programu totalnej destrukcji społeczności przyszłości. Jeżeli nasze pokolenie, czy pokolenie ciut wstecz jednoznacznie określało, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, no to dzisiaj podejrzewam, że coraz częściej idziemy w kierunku, kto ty jesteś, Europejczyk, jaki znak twój, tęczowa flaga, w co ty wierzysz, w postęp wierzę, w tolerancję wierzę i tak dalej, i tak dalej. No jedynym jeszcze, jedyną ostoją pozostawała właśnie tożsamość biologiczna, tożsamość płciowa, a ta zostaje dzisiaj w sposób radykalny zakwestionowana. Chcę tylko zwrócić uwagę, że pewne przymiarki do wprowadzania edukacji seksualnej według jeszcze nieokreślonych wtedy standardów WHO, ale tych inspiracji, które już wtedy od lat 70. pojawiały się w Niemczech, że te po prostu inspiracje pojawiały się w polskim prawodawstwie już w latach 90., rok 93., wprowadzanie wychowania seksualnego, dyskusje w latach 98, dobrowolność edukacji seksualnej w 2002 roku. Ta dobrowolność, a nie przymus edukacji seksualnej, jak wyjaśniała pani Krystyna Łybacka, była posłanka SLD, była konsekwencją tego, że trzeba było poświęcić przymusową edukację seksualną dla zgody środowisk, w tym kościelnych, na to, żeby Polskę wprowadzić do Unii Europejskiej. To była cena, pewna cena, którą lewica zgodziła się zapłacić, że nie będziemy naciskać na tym etapie na przymusową edukację seksualną według naszych standardów. Osiągamy pewien kompromis w celu wprowadzenia Polski do Unii, a później się sprawa potoczy dalej tak, jak się potoczy. I właśnie jak miała się potoczyć, to sygnalizował Klub Lewicy w 2008 roku, proponując nowelizację ustawy o planowaniu rodziny, między innymi polegającą na refundacji środków antykoncepcyjnych, w tym postkoitalnych, i wprowadzeniu obowiązkowej edukacji seksualnej. I wreszcie wspomniana historia, 2013 rok, zostają ogłoszone standardy edukacji seksualnej. Raz jeszcze przypominam, te standardy tak wyjątkowo potraktowane, można je znaleźć, proszę Państwa, w postaci całego takiego katalogu, takiej tabeli, może będzie jeszcze chwila czasu na zakończenie jako taki suplement, żeby pokazać Państwu te standardy, jak one wyglądają w takim ujęciu tabelarycznym. To są tylko pewne fragmenty, drobne fragmenty. Całość rodzi jednoznacznie, myślę, że nie tylko zniesmaczenie, ale i przerażenie. Sięgam znowu tutaj do ciekawej broszury edukacyjnej, podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich. Autorką jest Carol Hunter Giboy, czy Giboy. Rzecz nosi tytuł Edukacja bez tabu. Jak Państwo widzą, jest to wsparte przez różne organizacje, wydanie tego podręcznika. Rzecz charakterystyczna. Nie mamy tutaj oczywiście pojęcia płci, nie mamy układu binarnego płci kobieta-mężczyzna, nie mamy mowy o osobie ludzkiej, nie ma nigdzie mowy w ogóle o kobiecie i mężczyźnie, nie ma też mowy o miłości, natomiast mamy do czynienia z tożsamością seksualną i z seksem. Zamiast kobieta-mężczyzna-miłość mamy tożsamość seksualna i seks. Tożsamość seksualna to jest sposób, w jaki dana osoba określa swoją seksualność z punktu widzenia płci osób, w których się zakochuje lub z którymi nawiązuje relacje intymne. Najczęściej mówi się o tożsamości hetero, homo, bi i seksualnej, jednak każda osoba może określić swoją tożsamość seksualną w całkowicie niepowtarzalny sposób. No to mi, proszę Państwa, zabiło taki klin w głowę, bo sobie mówiłem tak, jak ja mogę się określić w jakiś niepowtarzalny sposób? No co, jestem powiedzmy biseksualną lesbijką o nastawieniu heteroseksualnym, czy no jak mogę się jakoś określić? Jakie tutaj są warianty? Nie trzeba było, proszę Państwa, długo szukać. Nieoceniony internet służy pomocą, w tym wypadku Facebook amerykański w wersji oryginalnej służy pomocą, bo przy rejestrowaniu się do Facebooka amerykańskiego możemy, proszę Państwa, odnaleźć rubrykę, no właśnie gender, której odnajdujemy, proszę Państwa, ni mniej, ni więcej, tylko 56 orientacji seksualnych póki co. 56, a więc po jednej na tydzień i cztery jeszcze od święta, prawda? No na święta, na większe uroczystości można sobie przybrać jeszcze jedną. Czyli no jestem w tym tygodniu agender, w drugim powiedzmy jestem androgynus, bisgender, cisgender i tak dalej. Proszę mnie, proszę Państwa, oczywiście nie pytać, jaka jest różnica między trans male to female, a między female to male z gwiazdką bądź bez gwiazdki. No mimo wszystko traktuję się jako człowiek jeszcze o zdrowym umyśle, więc nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast zainteresowanych odsyłałbym do takiego prześmiewczego poniekąd filmu na YouTubie, który krąży, który był wystąpieniem jednego z posłów niemieckich, notabene w Europarlamencie, który zwrócił się do, wykorzystując swój czas 3 minuty, do wszystkich potencjalnie obecnych na sali, mówiąc "Dear agender, dear androgyn, dear androgynus, dear bisgender, dear cisgender" i tak dalej. Wyczerpał w ten sposób 3 minuty, dziękując za uwagę, wymieniając 56 opcji potencjalnie obecnych na sali. No bo nie chciał nikogo urazić, nie chciał zachować się w sposób dyskryminujący, pomijając na przykład transgender person albo transgender woman, prawda? Więc chciał wymienić rzeczywiście wszystkich. Proszę Państwa, tak na marginesie, ja zawsze, kiedy spoglądam na ten katalog i widzę to ostatnie określenie two spirit i zwłaszcza widzę przedstawicieli mężczyzn na sali, to myślę, że wszyscy panowie się zgodzą ze mną, że dwa spiryty to jest naprawdę za mało, żeby rozgryźć te 56 opcji, prawda? To chyba wszyscy panowie się zgodzą, że dwa spiryty na łebka to jest zdecydowanie za mało, żeby rozgryźć 56 opcji orientacji seksualnej. W tym samym podręczniku niemniej jednak pojawia się oprócz zwrócenia uwagi na to, że każdy z nas może się określić dowolną tożsamością, orientacją seksualną, pojawia się kilka ciekawych innych wątków, które są przedstawiane jako tematy do prowadzenia zajęć. No na przykład ocena homoseksualności. Czy homoseksualność jest chorobą psychiczną? Nie. Homoseksualność nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem psychicznym czy problemem emocjonalnym. Obiektywne i dobrze skonstruowane badania zebrane w okresie ponad 35 lat pokazały, że homoseksualność nie jest powiązana z żadnym psychicznym, emocjonalnym czy społecznym zaburzeniem. Była kiedyś uznawana za chorobę psychiczną, ponieważ bazowano na stronniczych informacjach i uprzedzeniach. W przeszłości badania osób LGB prowadzone były na osobach znajdujących się w szpitalach psychiatrycznych czy więzieniach, co poważnie zaburzało wyniki. No proszę Państwa, rzeczywiście, jeżeli tak by było, no to należałoby podważyć tutaj niewątpliwie spojrzenie, ale po lewej stronie nadal czytam fragment tego podręcznika,
Kiedy zaczęto prowadzić rzetelne badania naukowe, dobierając do nich osoby, które żyły na wolności, szybko okazało się, że koncepcja homoseksualności jako choroby jest nieprawdziwa. W 1973 roku amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oficjalnie wykreśliło homoseksualność z klasyfikacji chorób. Dwa lata później również amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne poparło tę decyzję. Od tego czasu, czyli już ponad 30 lat, oba stowarzyszenia nawołują wszystkich specjalistów, specjalistki, aby usunąć piętno stygmatu krążące wokół homoseksualności osób homoseksualnych. 35 lat rzeczywiście przeprowadzono gruntowne, porządne badania. I w ciągu tych 35 lat usunięto te zamierzchłe, opresyjne stereotypy. O jakich badaniach mówi autorka tego podręcznika? Jedyne badania, które uprawomocniły te orzeczenia, czy stanowiły podstawę tych orzeczeń Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, to były badania Alfreda Kinseya, raport o seksualności Amerykanów. I proszę Państwa, Pomeroy, jeden z uczestników zespołu Kinseya, jeden z najbliższych jego uczestników, wyraźnie przedstawił, że w ramach tych badań 25% typowych Amerykanów Kinsey nie znalazł w szpitalach, czy nie znalazł powiedzmy w jakichś sytuacjach tam opresyjnych, tylko znalazł w więzieniach odsiadujących wyroki za przestępstwa seksualne. Pomeroy pisze, że jeżeli lista niektórych przestępców, na przykład tych, którzy popełnili kazirodztwo, była krótka, robiliśmy wywiady z każdym więźniem. Jeśli była długa, jak w przypadku gwałtu, mogliśmy robić wywiad z co piątym lub co dziesiątym. Na podstawie gejów znalezionych w barach gejowskich San Francisco, na podstawie badań z prostytutkami, na podstawie badań przeprowadzonych wśród przestępców odsiadujących wyroki za przestępstwa seksualne, odsiadujących wyroki w więzieniach, Kinsey skonstruował swoją skalę seksualności ukazującą, że homoseksualizm jest alternatywną obok heteroseksualizmu normą. Proszę Państwa, nie ma bardziej zakłamanych badań w XX wieku, nie ma bardziej dewiacyjnej metody badawczej jak ta, która została przeprowadzona przez Kinseya. Na podstawie tych właśnie badań orzeczono, że homoseksualizm jest normą seksualną zachowań, normą nie stanowiącą żadnej dewiacji, żadnego zaburzenia, żadnej patologii. I te badania nadal służą do uprawomocnienia takiej właśnie tezy, że homoseksualność jest zjawiskiem absolutnie normalnym, nie podlegającym żadnym tutaj ocenom negatywnym. Na marginesie, bo tak sobie zastanowiłem, proszę Państwa, nad pewnym takim szczegółem. To jest zupełnie na marginesie, ale chciałbym o tym wspomnieć. Kinsey publikuje swój zakłamany, no nie wiem jak nazwać, po prostu oszołomski raport w 1948 roku. Publikuje go w społeczeństwie konserwatywnym, w społeczeństwie mieszczańskim, opresyjnym rzekomo w stosunku do tych mniejszości seksualnych. I ten raport zostaje opublikowany w sposób wolny. W 2012 roku, mogę się mylić o jakiś rok lub dwa, Mark Regnerus, profesor Austin University w Teksasie, usiłuje opublikować swój raport będący dokładnym zaprzeczeniem Kinseya, pokazujący, jak rozwijają się dzieci wychowywane w związkach homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych. Raport, który prezentuje skalę patologii istniejących w tych związkach homoseksualnych i w wychowywaniu dzieci. Mówimy o roku 2012, o wolnych, demokratycznych Stanach Zjednoczonych, które zabierają Regnerusowi prawo publikowania tego raportu, zabierają mu rękopis, w cudzysłowie mówiąc, czyli nośnik, na którym raport został napisany, zabraniają mu kategorycznie publikacji, bo jest to raport niepoprawny politycznie. Proszę Państwa, to jest na marginesie mówiąc, ale pewna ilustracja tematu, kto kogo dzisiaj dyskryminuje. Kto kogo dzisiaj dyskryminuje? Raz jeszcze podkreślam, raport Kinseya zakłamany, nieprawdziwy zostaje opublikowany w sytuacji społeczeństwa rzekomo opresyjnego, mieszczańskiego, konserwatywnego. Krytyczny raport Regnerusa, udokumentowany, prowadzony przez wiele lat w sposób rzetelny, poddany krytykom i korektom w stosunku do pierwotnych ustaleń, ten raport zostaje całkowicie zabetonowany przez instytucje i gremia naukowe Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, ponieważ jest raportem niepoprawnym politycznie, nie może się po prostu ukazać. Kolejna kwestia, którą jeszcze chciałbym tutaj dotknąć bardzo krótko, to jest kwestia, która może gdzieś i która się przejawia i przejawiała i się przejawia gdzieś w naszych dyskusjach, niejednokrotnie, bo zwraca się uwagę, mimo tego wszystkiego, o czym powiedziałem, a więc mimo tej perwersyjnej, dewiacyjnej edukacji seksualnej, mimo zakłamanych badań, które legły u podstaw promocji homoseksualizmu. Po prostu niejednokrotnie w dyskusjach to się jakoś odrzuca i mówi tak, no ale owszem, są tutaj pewne mankamenty, niemniej jednak no, trzeba przecież przyznać, że problem jest, a skoro jest, to czy w takim razie nie można by było tutaj powiązać chrześcijaństwa, stworzyć pewnego dialogu między chrześcijaństwem a genderyzmem, stworzyć pewnej nici porozumienia, czy nie można ochrzcić genderyzmu, przecież chrześcijaństwo jest religią dialogu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, próba połączenia chrześcijaństwa z genderem to jest tak jak próba powiązania dżdżownicy z drutem kolczastym. To jest po prostu sytuacja absolutnie, radykalnie nie do pogodzenia. Nie do pogodzenia. Dlaczego spróbuję to pokazać no, w kilku takich krótkich punktach? Dlaczego podaję tutaj logo Tygodnika Powszechnego na tym slajdzie? Dlatego, że przed paru laty Tygodnik Powszechny bardzo mocno apelował właśnie o taką próbę usunięcia nagonki na gender i podjęcia chrześcijańskiego namysłu. Proponowano, żeby właśnie przede wszystkim zdefiniować pojęcia, proponowano, żeby wspierać racjonalny i kompetentny namysł nad zjawiskiem gender i genderyzmu, że metody cenzurowania, nawoływania do bojkotu mało mają wspólnego z duchem Ewangelii, powinniśmy głosić chrześcijańskie podejście do problemu gender. Ja się skupię, proszę Państwa, na dwóch tylko tutaj tych postulatach pierwszych, bo wydaje mi się, że one wyczerpują sprawę. Pierwsza rzecz, definiować pojęcia. No więc jeżeli definiujemy pojęcia zgodnie z tym, co proponuje nam gender, no to płeć biologiczna jest żeńska lub męska. Natomiast ta płeć społeczna, kulturowa, czyli gender, to jest, proszę Państwa, coś takiego. To jest określenie wzięte znowu z jednego podręczników czy określeń genderowych. Biegunowość żeńska, biegunowość męska, biegunowość pośrednia, biegunowość nijaka, ilość czynnika męskiego lub żeńskiego u danej osoby. Proszę Państwa, przepraszam, czy ktoś z Państwa się czuje, że jest biegunowością nijaką? Czy ktoś z Państwa czuje, że jest biegunowością męską albo biegunowością żeńską? No nie wiem, jeżeli ktoś się z Państwa czuje, chylę czoła i może zamilknę w tej chwili, natomiast, bo nie chciałbym popełnić tu jakiegoś faux pas, ale proszę Państwa, no może przejdźmy poza poziom właśnie tego bełkotu, który ma być rzekomo pokonalny w sytuacji, w której zdefiniujemy pojęcia. Gender jest bełkotem. Gender jest po prostu bełkotem na samym poziomie definicyjnym. Wspierać racjonalny i kompetentny namysł nad zjawiskiem gender i genderyzmu. Czy można to zrobić? Czy można w sposób kompetentny i racjonalny podejmować namysł nad zjawiskiem gender i genderyzmu? Przedstawiam zdjęcia z Empiku. Gdzieś w latach 2012-2013 dział kolorowanki i edukacja i prezentowane pozycje, które powinniśmy poddać teraz kompetentnemu i racjonalnemu namysłowi. Proszę wybaczyć, ale zacytuję te tytuły. Wielka Księga Cipek, Boga przecież nie ma, Mała Księga Siusiaków, Nocnik nad nocnikami. To były już w latach tamtych właśnie, 2012-2013 roku, to były podręczniki, które były skandynawskie podręczniki tłumaczone na język polski, które jeszcze przed wprowadzeniem standardów edukacji seksualnej były wykorzystywane w polskich szkołach. Zapewniam Państwa, że one były i są wykorzystywane w polskich szkołach. Jak te podręczniki wyglądają, to prezentuję tutaj tak zwany insert jednego z nich, mała książka o miesiączce. Nie będę tego opisywał werbalnie, w każdym bądź razie nie chciałbym być posądzany o opisywanie jakiejkolwiek pornografii. Zwracam tylko uwagę, że to są książki wykorzystywane w klasach gimnazjalnych. Zwolennicy empatii w stosunku do gender mówią, chrześcijańskiej empatii, mówią w ten sposób, tłumacząc czemu można rozpocząć edukację seksualną przed 4. rokiem życia, WHO wyjaśnia, że rozmaite zachowania charakterystyczne dla tego etapu rozwoju dziecka, na przykład zabawa w lekarza, wymagają pedagogicznej reakcji. Sugeruje, że warto rozwijać pozytywne nastawienie do własnego ciała, uczyć nazywania jego części oraz tego, jakie granice i zasady społeczne trzeba respektować i że dziecko może stawiać własne granice. Możesz powiedzieć nie. Oczywiście dziecko w wieku 5 lat, 4 lat jest w stanie postawić granicę, powiedzieć kategorycznie nie wobec przymusu masturbacji, któremu jest poddawane. Z drugiej strony ktoś z krytyków gender pisze, wytyczne WHO, jeśli chodzi o oświeceniową edukację seksualną, są nieco przerażające. Obejmują wprowadzanie w świat seksu dzieci już w przedziale wiekowym 0-4 i uwaga, cytuję, radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, albo, cytuję, czułość i fizyczna bliskość jako wyraz miłości i sympatii. Tak, to wciąż przedział wiekowy 0-4. Spójrz proszę na dowolne 4-letnie dziecko zainteresowane głównie zabawą lalkami i odpowiedz na pytanie, po co 4-3-2-latkom wiedza, że jeżeli ktoś je czule dotyka, to jest to tylko wyraz miłości i sympatii. Proszę Państwa, reakcja. Reakcja, właściwie to już z konieczności powiem tylko bardzo, bardzo krótko na ten temat. Reakcja, proszę Państwa, powinna być przede wszystkim wyrażająca się w naszej świadomości tego, co się dzieje. To jest może takie banalne stwierdzenie, ale proszę mi wierzyć, że niejednokrotnie w trakcie moich spotkań w różnych miejscach byłem świadkiem takich rozmów, jeżeli była możliwość czasowa i uczestnicy tych rozmów rozmawiali między sobą też. I na przykład, przykładem takich rozmów były takie, powiedzmy, historie. Czy Państwo wiecie, że w naszej szkole, wiem to od moich dzieci, ale nie w klasie tych dzieci, ale koleżanki czy koledzy mówili właśnie, że w ich klasie są właśnie te podręczniki, które ksiądz tutaj demonstrował. Te podręczniki, mała księga, wielka księga i tak dalej. Czy wiecie, że właśnie u waszych dzieci, powiedzmy, takie podręczniki są wprowadzane? I okazywało się, że rodzice często po prostu nie wiedzą, że rodzice tego nie wiedzą, że rodzice na przykład ignorują, rodzice czy też dziadkowie, bo dzisiaj powiedzmy sobie bardzo jasno, ten obowiązek czy ten podmiot wychowania to są zarówno rodzice, jak i dziadkowie. Że rodzice czy dziadkowie nie reagują na przykład na takie zadziwione historie, które są przekazywane przez dzieci. Dzisiaj dosłownie słyszałem taką historię wziętą z Warszawy, mianowicie człowiek, który mi to opowiadał, siedzi w jakiejś rodzinie i tam mąż siedzi w domu jakiejś rodziny i mąż w pewnej chwili mówi do żony, słuchaj, wiesz, zapomniałem cię poprosić, żebyś mi wyprasowała koszulę, a muszę gdzieś tam biec na jakieś spotkanie. I wtedy synek mówi do taty, tatusiu, ale możesz się ubrać w sukienkę. I on to mówi całkiem serio. Dlaczego mówi to całkiem serio? No bo wyniósł to właśnie od swoich edukatorów. I proszę Państwa, taki sygnał jest pewnym sygnałem, że coś się z tym dzieckiem dzieje, że ono jest w kręgu właśnie tych sytuacji, które mają swoje po prostu konsekwencje. Więc po pierwsze wiedza. Po drugie wiedza też o tym, że wszelkie zajęcia w postaci, to są pewne elementy tutaj, które zaczerpnąłem z broszury, która jest przygotowana przez Ordo Iuris, która jest do pobrania w całości ze stron Ordo Iuris, która stanowi konkretną wykładnię prawną, podstaw prawnych, które stanowią instrumentarium dla rodziców, jak reagować w takich właśnie sytuacjach. Proszę Państwa, pierwsza podstawowa zasada. Musi w nas być wiedza, że wszelkie zajęcia poza obowiązkowe, poza podstawą programową, zajęcia prowadzone czy to przez nauczycieli, czy przez wolontariuszy w tych właśnie zakresach edukacji seksualnej, one wymagają bezwzględnie zgody rodziców. I ta zgoda rodziców może być odmówiona poprzez komitet rodzicielski, może być też odmówiona w sposób indywidualny poprzez właśnie te orzeczenia, o których pan Skoczylas mówił na początku naszego spotkania i które będą, proszę państwa, do pobrania. Te oświadczenia, które już pozwolę sobie tutaj też tylko przywołać właśnie wzór takiego oświadczenia, które państwo będą mogli właśnie też sobie pobrać, on jest po prostu przygotowany, jest tylko do podpisania i przedłożenia właśnie dyrekcji szkoły. Nie ma żadnego prawa, ani w świetle konstytucji, ani w świetle rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, by dziecko było przymuszane bez woli rodziców do tego typu działań. Nie ma po prostu takiego prawa i każdy rodzic ma prawo, możliwość, instrumenty prawne do tego, aby wyciągnąć dziecko z kręgu takiej właśnie edukacji. Ale do tego, raz jeszcze podkreślam, potrzebna jest świadomość tego, co się dzieje. Chciałbym, proszę Państwa, zakończyć to w jakiś taki sposób, powiedziałbym, tchnący nadzieją. Otóż Nie jest to wcale takie proste, żeby zakończyć te rozważania w sposób tchnący nadzieją, ale nadzieja wyrasta z prawdy, a więc pierwsza rzeczywistość to jest rozpoznanie prawdziwego stanu rzeczy. My jesteśmy w trakcie wojny cywilizacyjnej, jesteśmy w trakcie wojny kulturowej i proszę Państwa, ta wojna jest bardzo poważnym i bardzo potężnym przedsięwzięciem. Ona posługuje się ze strony tamtej, posługuje się tak zwaną strategią top-bottom, uderzania w pewne węzłowe punkty, takie jak media, politycy, kancelarie prawne, które przygotowują różnego rodzaju rozporządzenia prawne, projekty ustaw i tak dalej. I proszę Państwa, to nie jest istotne, czy my, niestety powiem tak, paradoksalnie to nie jest istotne, czy my jesteśmy w stanie powiedzmy uwierzyć w to, że chłopiec przebrany za dziewczynkę jest teraz dziewczynką. To nie jest istotne. Istotne jest to, że jeżeli jakiś podmiot prawny skonstruuje taką ustawę prawną i ta ustawa zostanie przyjęta przez parlament, czy krajowy, czy europejski, to się staje normą prawną i w tym momencie zaczyna to obowiązywać. No mówiąc może w sposób bardzo nieelegancki i bardzo nietaktowny, ale proszę Państwa, Krzysztof Bęgowski, który występował w naszej scenie politycznej niedawno jako Anno G., no myślę, że nie znalazłby nawet 1% respondentów, którzy by widzieli w nim kobietę. Przecież Anno G., będące w swoim czasie w parlamencie polskim, no naprawdę przegrywało, powiedziałbym, walkę o wygląd, o wizualizację kobiecości z Andrzejem Gołotą po walce z Tysonem. A mimo to nie było ważne. Nie były ważne nasze odczucia, nie były ważne nasze kwestie jakieś estetyczne czy jakiekolwiek kwestie racjonalne. Ważne było to, że nagle została przeprowadzona ustawa o transseksualizmie, że zostały stworzone pewne podstawy do bardzo szybkiego, bardzo prostego sposobu zmiany płci i tak dalej, i tak dalej. I to się stało pewnym faktem. Pewien człowiek zaistniał, jednostkowy człowiek zaistniał, stał się pewną lokomotywą ciągnącą właśnie jedną składową tego ruchu LGBT i to się stało pewną sytuacją, pewną przestrzenią polityczną. Dlatego zwracam na to uwagę, proszę Państwa, że my musimy mieć świadomość tych zagrożeń, tej strategii, tej walki, która się toczy. To nie jest sprawa wcale banalna, to jest sprawa, która próbuje zniszczyć naszą cywilizację, próbuje zniszczyć naturę ludzką, prawo naturalne i instytucje zbudowane na prawie naturalnym, w tym przede wszystkim małżeństwo i rodzinę. I dlatego tutaj no, nie może być żadnego kompromisu, nie może być żadnej umowy, układu między gender a chrześcijaństwem. To jest sytuacja jednoznacznie i radykalnie zła, która domaga się po prostu totalnego, absolutnego sprzeciwu, kategorycznego stop. Natomiast reprezentujemy, proszę Państwa, dwie instytucje. Większość z nas jest, wszyscy właściwie w jakiś sposób jesteśmy związani z dwoma najgroźniejszymi dla genderyzmu instytucjami. To znaczy z instytucją małżeństwa i rodziny, z której albo wychodzimy, albo ją Państwo w dużej mierze tutaj obecni tworzycie. I to jest instytucja właśnie, z którą gender walczy, bo to jest instytucja, która jest naturalnym i radykalnym przeciwnikiem genderyzmu. A drugą taką instytucją jest Kościół katolicki ze swoją nauką, ze swoim przesłaniem antropologicznym dotyczącym równogodności, komplementarności i różnorodności kobiety i mężczyzny. Zgodnie ze źródłem tej refleksji, jaką jest stwierdzenie mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I dlatego, proszę Państwa, reprezentujemy akurat instytucje, które są tutaj instytucjami wyposażonymi w doświadczenie, mądrość i też teorię, która może stanowić sprzeciw wobec tej inwazji genderyzmu. Dlatego nie jesteśmy w sytuacji, powiedziałbym, przegranej, skazani na klęskę, wręcz przeciwnie. Mamy instrumenty do tego, żeby podjąć tę walkę. No i zakończę tak bardzo kaznodziejsko. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jesteśmy w stanie tę walkę wygrać, o ile rzeczywiście będziemy bazować na wierze i rozumie, jeżeli będziemy te elementy wynikające zarówno z wiary, jak i rozumu wykorzystywać w tym sporze ideowo-cywilizacyjnym, który się toczy. Jestem głęboko przekonany, że naprawdę stać nas na to, żebyśmy w naszych polskich rodzinach i w naszym polskim kościele tę walkę zdecydowanie wygrali. Jeszcze jeden, przepraszam, takie postscriptum. Stajemy, proszę Państwa, w pobliżu wyborów europarlamentarnych i musimy mieć świadomość tego, że ten wymiar polityczny jest także w tym aspekcie niezwykle istotny. Tutaj nie ma znowu możliwości jakiejś uległości, tu nie ma możliwości
poddania się, tutaj musi być po prostu jednoznaczne przekonanie i przeświadczenie, że będziemy wybierali takich ludzi, którzy będą w stanie zapewnić nam naszą cywilizację życia i cywilizację miłości. To jest też sprawa, która ma przełożenie nie tylko polityczne, ale także przełożenie cywilizacyjne. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i przepraszam za długość tego wywodu. Dziękuję ślicznie.